Tajna wojna światów. Strażniczka tajemnicy. Nie było w niej nic, co powszechnie uznajemy za przymioty kobiety szpiega. Nadzwyczajnej urody, ani nadzwyczajnej rozwiązłości, pociągającej mężczyzn znających państwowe tajemnice. Była brzydka, w dodatku niechlujna, jak określały to amerykańskie źródła wywiadowcze w wyglądzie i zachowaniu. I jeszcze skłonna do histerii. A jednak ta kobieta dokonała niezwykłych wyczynów, które zmieniły bieg historii. Ona jako jedna z dwóch osób znała tożsamość najważniejszego niemieckiego zdrajcy i nie ujawniła jej nawet samemu Stalinowi, choć tego żądał. Za sprzeciw wobec wodza każda inna osoba zapłaciłaby głową. Ona przeżyła. Rachela urodziła się w lipcu 1900 roku w Warszawie, w bogatej żydowskiej rodzinie, co pozwoliło jej odebrać staranne wykształcenie. Gdy miała 21 lat, wyszła za mąż za niemieckiego prawnika, według innych źródeł bankowca, Kurta Kasparego. Związek nie trwał długo, mimo że mieli córkę Tamarę. Rachela porzuciła męża, aby w 1934 roku wyjść za mąż za Heinricha Diebendorfera i pod tym nazwiskiem zapamiętała ją historia, choć po ślubie porzuciła swojego nowego męża. Potrzebny był tylko po to, aby mogła ubiegać się o szwajcarskie obywatelstwo. Bez wątpienia postępowała tak na polecenie szefów radzieckiego wywiadu wojskowego GRU. I wiadomo, kiedy i jak nawiązała tę współpracę. Być może stało się to w 1927 roku, gdy zatrudniła się w radzieckiej agencji prasowej. Szwajcarskie obywatelstwo, nabyte w legalny sposób, umożliwiło jej osiedlenie się w tym kraju, który stawał się wyspą wywiadów. Międzynarodowe organizacje działające w Genewie sprzyjały nasilonemu ruchowi dyplomatów w równej mierze jak neutralność oraz bliskość Niemiec, Austrii, Włoch i Francji. Szare i senne uliczki Genewy i Berna były miejscem bezwzględnych, acz cichych potyczek między agentami tajnych służb. Szwajcarski wywiad i kontrwywiad zdawały się nad tym nie panować, co zapewne wynikało z przeświadczenia pułkownika Rogera Massona, szefa szwajcarskich tajnych służb, że nie należy przeszkadzać, aby nie narazić się mocarstwom, a zwłaszcza Niemcom. Ze wszystkich służb, które tam funkcjonowały, radziecki wywiad wojskowy zbudował najpotężniejszą organizację, która dotarła do tajemnic tak wielkich, że dzięki ich poznaniu Związek Radziecki mógł wygrać wojnę. Rachela, działająca pod pseudonimem Sisi, zaczęła skromnie. Zatrudniona w Międzynarodowym Biurze Pracy, półautonomicznej organizacji Ligi Narodów, zbierała informacje i werbowała dyplomatów do współpracy z radzieckim wywiadem wojskowym. Tak dotarła do niemieckiego tłumacza, Christiana Schneidera, który zgodził się współpracować z komunistami i przyjął pseudonim Krawiec, który w istocie nie odbiegał od jego nazwiska. Początkowo przekazywał informacje o niemieckiej i włoskiej gospodarce. Ważne, ale bez rewelacji. Aż pewnego dnia przyniósł wiadomość będącą największą tajemnicą wojskową Niemiec. Uderzenie na Związek Radziecki nastąpi 15 maja 1941 roku. Ta data minęła spokojnie, gdyż ze względu na wojnę na Bałkanach Hitler zdecydował się opóźnić rozpoczęcie wojny ze Związkiem Radzieckim. Jednakże informacja od Krawca była prawdziwa. W tym samym czasie mała siatka Sisi na polecenie Moskwy została włączona do większej organizacji wywiadowczej działającej w Szwajcarii, którą kontrwywiad niemiecki, rejestrujący sygnały radiowe, nazwał Rote Drei, Czerwona Trójka, co miało oznaczać, że kontakt z Moskwą utrzymują trzy radiostacje. Następna informacja od Schneidera była jeszcze bardziej dokładna. Wojska niemieckie w sile 150 dywizji uderzą 22 czerwca o godzinie 3.15 rano. Sisi przekazała do Moskwy ostrzeżenie, choć nie zdawała sobie sprawy, że ryzykuje wiele. Takie informacje Stalin uznawał za prowokację Brytyjczyków, zamierzających uwikłać Związek Radziecki w wojnę z Niemcami. Autorów takich depesz uważał za zdrajców i nakazywał centrali ściągnięcie ich do Moskwy i przykładne ukaranie. Czyżby wierzył w zapewnienia Hitlera, że wojska Wehrmachtu zbierające się nad granicą radziecką zostały tam przerzucone tylko po to, aby daleko poza zasięgiem brytyjskich samolotów zwiadowczych przygotowywać się do inwazji na Anglię? Chciał wierzyć lub udawał, że wierzy, gdyż trwał zacięty wyścig między Armią Czerwoną i Wehrmachtem o to, która pierwsza zdąży uderzyć. Wojska radzieckie jechały nad nową granicę z Niemcami, a każdy miesiąc pozwalał lepiej je wyposażyć i przygotować do marszy na zachód Europy. Wciąż brakowało im nowoczesnych czołgów T-34 i KW, których miały tylko 1,5 tysiąca, a także samolotów szturmowych i bombowych. Można przyjąć, że mimo braku w nowoczesnym uzbrojeniu Armia Czerwona byłaby gotowa do uderzenia jesienią 1941 roku. Dlatego Stalin, wiedząc o niemieckich armiach zgromadzonych wzdłuż granicy, dbał, aby na tę beczkę prochu nie padła przypadkowa iskra. Zabronił ogłaszać stan alarmów w nadgranicznych jednostkach, co podnosiłoby napięcie i sprzyjało niekontrolowanemu wybuchowi walk. Aż o świcie 22 czerwca 1941 roku artyleria niemiecka otworzyła ogień na cele po drugiej stronie granicy, a z przygranicznych lotnisk wystartowały niemieckie bombowce. Stało się tak, jak informował Krawiec. W jakiś to sposób niemiecki tłumacz mieszkający w Genewie mógł poznać najbardziej tajne plany dowództwa Wehrmachtu. Kim był jego informator? Krawiec długo się wzbraniał przed ujawnieniem jego tożsamości, aż wyznał, że jest to Rudolf Rössler, niemiecki imigrant, który zamieszkiwał w Lucernie. W jaki sposób on mógł dotrzeć do największych tajemnic Niemiec? Sisi sprawdziła, że było to możliwe. Rössler w latach 20. był jednym z najbardziej aktywnych animatorów niemieckiego życia kulturalnego. Przewodniczył zacnemu Ludowemu Towarzystwu Teatralnemu, organizacji bogatej, obracającej kapitałem wynoszącym 13 milionów marek, to jest około 30 milionów dolarów w dzisiejszych cenach. Dzięki temu mógł zorganizować 5 zespołów teatralnych, które objeżdżały Niemcy. Zasługi dla niemieckiej kultury zjednały mu wielu wpływowych przyjaciół, wśród których znalazł się Thomas Mann. Uzyskał prawo wstąpienia do prestiżowego Deutscher Herrenklub, którego berlińska siedziba znajdowała się na Woststrasse, niedaleko siedziby kanclerza i Reichstagu. Klub założony w 1924 roku przez dwóch książąt skupiał 500 polityków, arystokratów, artystów, bankierów i przedsiębiorców. W spotkaniach w regionalnych oddziałach brało udział 5000 członków równie prominentnych jak berlińscy koledzy. Stanowisko szefa Towarzystwa Ludowego, przynoszące wiele splendorów w świecie kultury oraz niezły dochód, spodobało się Alfredowi Rosenbergowi, partyjnemu ideologowi, który nie miał żadnych kłopotów z usunięciem Rösslera. Ten przestał ściskać dłonie hitlerowskich dostojników w Herrenklubie i w wielkim poczuciu krzywdy zamienił się w gorliwego antynazistę. Wyemigrował do Szwajcarii, gdzie założył wydawnictwo Vita Nova, publikujące książki przeciwników Hitlera. Ta działalność musiała zwrócić na niego uwagę Niemców, którzy też uważali, że nazizm przyniesie zgubę państwu, a także radzieckiego wywiadu. To z polecenia Sisi Schneider zaproponował Rösslerowi współpracę. W czasie spotkania z Sisi Rössler powiedział otwarcie.
Informacje będą płynąć tak długo, jak długo będziecie płacić.
Ile?
Bardzo dużo, bo to, co mogę wam powiedzieć, jest wiele warte. Mam drugi warunek. Nikt nie dowie się, kim są moi informatorzy z Niemiec.
Zgoda na obydwa warunki.
Sisi dotrzymała umowy. Nazwiska, jakie podał Rössler, musiały nią wstrząsnąć. Zorientowała się, że dotarł do najważniejszych ludzi z najbliższego otoczenia Hitlera. Rozumiała, że dopóki będzie strzegła ich tajemnicy, będą bezpieczni. A centrala w Moskwie, odbierając informacje o zamierzeniach niemieckiego dowództwa, żądała ujawnienia tożsamości informatorów. W ten sposób radzieccy eksperci mogli ocenić, czy to nie Abwera podsuwa odpowiednio spreparowane informacje. Sisi takich wątpliwości nie miała. Wiedziała bowiem, że informatorami Rösslera są admirał Wilhelm Canaris i szef jego sztabu pułkownik Hans Oster, przeciwnicy Hitlera. To nie było wszystko. Rössler, któremu nadała pseudonim Lucy, miał jeszcze ważniejszego informatora. Sisi odmówiła podania jego nazwiska, nawet gdy otrzymała depeszę wskazującą, że to sam Stalin żąda ujawnienia tożsamości. Zdawała sobie sprawę, że sprzeciw może oznaczać odwołanie jej do Moskwy i śmierć. A jednak zaryzykowała. Ten informator był zbyt cenny, aby narażać go na niebezpieczeństwo, jakim było przesłanie jego nazwiska w depeszy. Wiedziała, że szyfr chroniący treść depeszy może zostać złamany, choć wydawałoby się to niemożliwe. Rosjanie używali bowiem całkowicie bezpiecznego szyfru, tak zwanego szyfru jednonotatnikowego lub jednorazowego. A każdy kryptolog, widząc ten sposób utajniania treści, rozkładał ręce, mówiąc: to nie do złamania. Siłą szyfru było jednorazowe użycie, co kryptologom nie dawało żadnej możliwości porównań i analiz. A jednak przeczucie nie myliło jej. Niemcy złamali ten szyfr. W listopadzie 1941 roku, gdy wojska niemieckie podchodziły pod Moskwę, w centrali zapanował chaos. Gwałtownie wzrosła liczba depesz nadsyłanych i wysyłanych do placówek dyplomatycznych i szpiegowskich. Prawdopodobnie z Moskwy wysłano wówczas 30 tysięcy depesz tak zaszyfrowanych, niszcząc w ten sposób istotę szyfru jednorazowego. Niemieccy kryptolodzy, przechwytując tak wiele depesz, mogli na ich podstawie odtworzyć maszynę produkującą ciągi cyfr używanych w szyfrze. Niemiecka maszyna, o której wywiad amerykański się dowiedział i nazwał ją Swordfish, ryba miecz, powstała prawdopodobnie w 1943 roku. Wtedy zespół niemieckich kryptologów, nazwany PERS-CET, a działający w Jeleniej Górze lub w zamku Czocha koło Leśnej, zaczął odczytywać radzieckie kryptogramy. Gdyby Sisi podporządkowała się poleceniom centrali i podała nazwisko informatora, Niemcy mogli odczytać tę depeszę. Rosjanie straciliby najcenniejsze źródło informacji, które pozwoliło im wygrać wojnę. Ktoś musiał to Stalinowi uświadomić, dlatego dyktator przełknął zniewagę, jaką był upór Sisi. Zapewne uznał, że agentka postępuje bardzo rozważnie, nie ujawniając źródła informacji, gdyż jest ono tak cenne, że należy go strzec ze wszystkich sił. Ale Stalin nie zapominał o tych, którzy sprzeciwili mu się, choćby w najszlachetniejszych intencjach. Odłożył ukaranie jej na później. Wehrmacht, lecząc rany po wielkiej klęsce pod Stalingradem, jaką poniósł w styczniu 1943 roku, był jeszcze wystarczająco potężny, aby pokonać Armię Czerwoną i zmienić bieg wojny, który przybierał dla Niemców niekorzystny kierunek. Adolf Hitler dostrzegł możliwość zadania Rosjanom druzgocącego ciosu w rejonie Kurska, gdzie front biegnący przez 1500 kilometrów od Leningradu na północy do Rostowa na południu wybrzuszał się, tworząc tak zwany występ kurski o szerokości 190 km i głębokości 120 km. Niemieckie wojska zgrupowane na północy i południu tego wybrzuszenia, uderzając z tych kierunków z odpowiednią siłą, mogły odciąć je i zamknąć w okrążeniu radzieckie armie liczące około 1,5 miliona żołnierzy. Zniszczyłyby ich, a potem pomaszerowały na północ w stronę Moskwy, odległej o 800 kilometrów, i na południe w stronę kaukaskich pól naftowych. Niemcy rozpoczęli gigantyczne przygotowania, kierując do rejonu przyszłej bitwy blisko 1 000 000 żołnierzy, 2700 czołgów i 2000 samolotów, aby potęgą ognia i stali przełamać radziecką obronę. Równie wielkie przygotowania do boju trwały po drugiej stronie frontu. Rosjanie zgromadzili tam 1 300 000 żołnierzy, bez mała 3 500 czołgów i ponad 2000 samolotów. Mieli przewagę liczebną nad wrogiem, ale nie to było ich głównym atutem. Z depesz Sisi dowiedzieli się, kiedy wróg zaatakuje i z których kierunków wyprowadzi najsilniejsze uderzenia. Tam mogli skoncentrować swoje siły. To właśnie dało Rosjanom ogromną przewagę. Przez wiele lat po wojnie ukrywano, skąd pochodziła ta najtajniejsza wiedza. Według wersji radzieckiej o terminie ataku poinformowali dwaj żołnierze niemieccy schwytani przez zwiadowców z 13. Armii. To jednak nie wyjaśniałoby, dlaczego radzieccy dowódcy byli tak przewidujący, że skoncentrowali swoje wojska akurat w miejscach, które Niemcy chcieli zaatakować. Według źródeł angielskich to Brytyjczycy, odczytując niemieckie depesze zaszyfrowane w Enigmie, poznali niemieckie plany i poinformowali o tym Stalina. Być może jest w tym część prawdy, gdyż informacje o planach Hitlera zapewne nie pochodziły z jednego źródła, lecz okazuje się, że najważniejsze dostarczył Werther. Kim był ten człowiek, mający dostęp do największych niemieckich tajemnic? Do dzisiaj jego tożsamość jest tajemnicą. Plany operacji analizował i zatwierdzał Adolf Hitler, a przy jego boku, jak cień, był zawsze Martin Bormann. Wydaje się to niemożliwe, aby najbliższy współpracownik Führera był zdrajcą, ujawniającym najważniejsze tajemnice największemu wrogowi. Ten niski, przesadzisty mężczyzna o okrągłej twarzy, krótkiej byczej szyi i opadających wąskich ramionach posiadał niezwykłą umiejętność pojawiania się wtedy, gdy był potrzebny. Zawsze gotów służyć swoją niezawodną pamięcią i rzadką umiejętnością lapidarnego przedstawienia najbardziej zawiłych spraw. Hitler to cenił, tak jak niespożytą energię, siłę woli i optymizm swojego sekretarza, który łagodził największe stresy i poprawiał nastrój Führera w najbardziej ponurych chwilach. Szybko poddał się jego wpływowi, co Bormann wykorzystywał nadzwyczaj starannie. On decydował, kto ma być przyjęty, jak zostanie zreferowana sprawa i jakie będzie nastawienie Führera. Nigdy jednak tych możliwości nie wykorzystywał dla udzielenia komukolwiek pomocy. Pozostawał prymitywnym człowieczkiem, a zyskując władzę, stawał się groźny. Szefowie niemieckich tajnych służb podejrzewali go o zdradę. Paul Leverkühn, przyjaciel szefa Abwehry Wilhelma Canarisa, stwierdził:
Canaris bardzo wierzył, że nici radzieckiego wywiadu rozciągają się wysoko, do kwatery Hitlera i jego zastępcy Martina Bormana.
Richard Gehlen, szef wywiadu Fremde Heere Ost, powiedział:
Bormann i jego ludzie pracowali dla Rosjan. To jest pewne.
Walter Schellenberg, szef wywiadu SS:
Bormann był jednym z tych, którzy zaczęli stopniowo orientować się na wschód.
Tak wypowiadali się dopiero po wojnie. Jeżeli wiedzieli o zdradzie Bormana, to dlaczego nie ujawnili tego wcześniej, aby zapobiec wyciekowi największych tajemnic? Odpowiedź jest prosta. Bali się go. Musieliby mieć żelazne dowody, aby oskarżyć człowieka, któremu Hitler ufał. W przeciwnym wypadku on zniszczyłby ich. Zapewne zdobyli takie dowody, skoro Canaris zameldował Hitlerowi, że Bormann spiskuje z Rosjanami. Reakcja Hitlera była zaskakująca. Polecił szefowi wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, aby więcej tą sprawą się nie zajmował. Czyżby uznał, że oskarżenie podniesione przez admirała Canarisa jest intrygą, uknutą jedynie po to, aby zaszkodzić jego pupilowi? To mało prawdopodobne. Canaris był zbyt wytrawnym graczem, aby nie przewidzieć, że pierwszą reakcją Führera może być poszukiwanie usprawiedliwienia dla swojego sekretarza, zaś najbardziej prostym wyjaśnieniem byłaby intryga. Idąc do jego gabinetu, musiał mieć dowody tak oczywiste, które powinny skłonić Hitlera co najmniej do rozpoczęcia śledztwa, aby choć wyjaśnić tak poważne zarzuty. Czyżby więc Martin Bormann, najbardziej zaufany człowiek Adolfa Hitlera, został zaangażowany przez niego do prowadzenia tajnej gry, której do dzisiaj nie poznaliśmy? To Bormann mógł przekazać Sisi plan bitwy pod Kurskiem, która miała zmienić bieg wojny. Niemiecki plan przewidywał, że o godzinie 3 nad ranem, 5 lipca 1943 roku, tysiące dział otworzy ogień w stronę radzieckich pozycji. Po huraganowym przygotowaniu artyleryjskim do ataku ruszyłoby 500 czołgów i dział pancernych i wbiłoby się głęboko w radzieckie linie obronne. Tymczasem niecałe 2 godziny przed planowanym uderzeniem zaatakowali Rosjanie. Blisko 2,5 tysiąca dział otworzyło ogień w stronę niemieckich linii. Wystartowały samoloty szturmowe i myśliwce, które uderzyły na niemieckie stanowiska ogniowe i lotniska. Ten niespodziewany atak radzieckiej artylerii i lotnictwa zdezorganizował niemieckie przygotowania, opóźnił rozpoczęcie szturmu i stępił jego siłę. A gdy niemieckie wojska ruszyły, napotkały świetnie przygotowaną obronę. Radzieckie oddziały skoncentrowane w miejscach, w które uderzali. Wielka bitwa zakończyła się klęską, po której Wehrmacht już nie odzyskał sił, a Armia Czerwona rozpoczęła zwycięski marsz na zachód. Centrala depeszowała do Sisi:
Przekażcie Lucy wyrazy uznania za dobrą robotę. Ostatnie informacje były ważne i wartościowe.
W listopadzie 1943 roku, gdy w Moskwie nie było wątpliwości, jak cennym agentem jest Rösler, centrala nakazywała Sisi:
Proszę powiedzieć Lucy w naszym imieniu, że jego grupa będzie wynagrodzona zgodnie z żądaniami. Jesteśmy gotowi sowicie wynagrodzić go za informacje.
Jeszcze raz, informacje od Wertera miały wpłynąć na bieg historii. W listopadzie 1943 roku przywódcy 3 mocarstw, Stalin, Roosevelt i Churchill, mieli spotkać się w Teheranie, aby dyskutować nad wojenną strategią i kształtem powojennego świata. Nie wiadomo w jaki sposób. Wywiad niemiecki poznał datę i miejsce tej konferencji, a Hitler postanowił to wykorzystać. Już wiedział, że nie wygra wojny ze zjednoczonymi siłami, ale liczył, że sojusz państw demokratycznych z komunistycznym mocarstwem nie utrzyma się. Uważał, że jedynie Roosevelt podtrzymuje dobre stosunki ze Stalinem. Gdyby zabrakło prezydenta, antyhitlerowska koalicja powinna się rozpaść, gdyż następca nie podjąłby polityki uległości wobec Związku Radzieckiego. Operację miało przeprowadzić specjalne komando, dowodzone przez człowieka, którego Hitler darzył szczególnym uznaniem. SS-Sturmbannführera Otto Skorzenego. We wrześniu 1943 roku wsławił się uwolnieniem Benito Mussoliniego, osadzonego w areszcie na górze Gran Sasso. Misji Skorzenego nie udało się jednak utrzymać w tajemnicy. Pierwszy sygnał ostrzegawczy nadesłała Sisi, choć jej udział został później starannie zatarty, a zasługę przypisano agentowi o pseudonimie Fluff, działającym jako Paul Ziebert w mundurze porucznika Wehrmachtu. Prawdziwe nazwisko brzmiało Nikołaj Kuzniecow. Był Rosjaninem urodzonym w 1911 roku na Syberii w niewielkiej osadzie nadwołżańskich Niemców. Wyrastał między nimi, ucząc się ich zwyczajów i języka. W 1939 roku zwerbowano go do NKWD, a ze względu na znakomitą znajomość języka niemieckiego wysłano na szkolenie do Moskwy. Stamtąd przerzucono na Ukrainę jako niemieckiego oficera. Miał doskonale podrobione papiery, z których wynikało, że był Niemcem zamieszkałym w Rydze, gdzie w 1941 roku został zmobilizowany do wojska, a jego dywizja walczyła pod Leningradem, skąd odesłano go na urlop do Równego. W warunkach wojennych sprawdzenie tych informacji było praktycznie niemożliwe. Dalsza część tej wersji odkrycia spisku jest mało wiarygodna. Ziebert, przebywając w winnicy na Ukrainie, miał przypadkowo zwrócić uwagę na grupę niemieckich komandosów w mundurach SS. Szybko ustalił, że są to ludzie Skorzenego, których obecność na Ukrainie wydała mu się dziwna. Być może jednym z jego informatorów mógł być Hans Oster, będący najbliższym współpracownikiem admirała Wilhelma Canarisa, szefa Abwery. Nie wiadomo, czy generał orientował się, że ma do czynienia z radzieckim szpiegiem. Ziebert swoje odkrycie uznał za tak ważne, że powiadomił Moskwę. Centrala to wiedziała, gdyż dotarła już wiadomość od Sisi, jaką jej przekazał Werther. Specjalny oddział dokona zamachu na prezydenta Roosevelta. Na początku października 1943 roku komando SS, dowodzone przez SS-Hauptsturmführera Kurmisa, wylądowało na spadochronach w rejonie gór Barmi-Firus w Persji. Na miejscu działał niewielki oddział Abwery, którym dowodził major Schulze Holthus. Oni zabezpieczali operację lądowania SS-manów. W samym Teheranie byli już agenci niemieckich tajnych służb. W połowie listopada jeden z nich został schwytany przez NKWD i torturowany, zdradził kryjówki innym. Ich zadaniem było poprowadzenie komandosów, gdy dotarliby do Teheranu. Zamach spalił na panewce. Stalin musiał o tym wiedzieć, ale nie wypuścił z rąk okazji. Poinformował prezydenta Roosevelta o zagrożeniu, aby mieć powód do zaproponowania gościny w radzieckiej ambasadzie. Roosevelt przyjął zaproszenie. Czy Churchill mógł mieć za złe, że wobec oczywistych sygnałów niebezpieczeństwa prezydent zdecydował się przenieść do radzieckiej ambasady? Oczywiście nie. Tym bardziej, że Roosevelt łatwo mógł uzasadnić, dlaczego odrzucił brytyjską gościnę. Budynek brytyjskiej ambasady był niewielki i pomieszczenie tam całej amerykańskiej delegacji byłoby bardzo uciążliwe dla gości i dla gospodarzy. Pobyt amerykańskiej delegacji w ambasadzie radzieckiej miał jeszcze jeden aspekt. Podsłuch dający Stalinowi dodatkową wiedzę o planach i reakcjach prezydenta i jego doradców. A doradca prezydenta, Harry Hopkins, zanotował.
Służący, którzy ścielili łóżka i sprzątali pokoje, byli funkcjonariuszami bardzo skutecznej NKWD, tajnej policji. A pod ich białymi marynarkami na biodrach były wyraźnie widoczne pokaźne wybrzuszenia. To był nerwowy czas dla Michaela F. Riley'ego, szefa ochrony prezydenta i jego ludzi z tajnej służby Białego Domu, wytrenowanych do podejrzewania każdego i bardzo nielubiących, gdy do prezydenta zbliżał się ktokolwiek mający przy sobie więcej niż wykałaczkę.
Według zeznań, jakie wiele lat po wojnie złożył Sergo, syn Berry, który płynnie władał niemieckim i angielskim, ojciec dawał mu do tłumaczenia taśmy z nagranymi najważniejszymi rozmowami Amerykanów, wśród których znalazła się rozmowa Roosevelta z Churchillem. Każdego dnia Beria przygotowywał dla Stalina raport, będący streszczeniem nagranych rozmów. Czego dowiedział się Stalin, słuchając rozmów Roosevelta i jego najbliższych współpracowników? Jak zmieniło to jego decyzję? Do dzisiaj rosyjskie archiwa nie ujawniły tych dokumentów. Sisi mogła więc zapisać na swoim koncie ogromnie ważne osiągnięcia, ale jej los niespodziewanie zawirował, w najmniej spodziewanym momencie. Przez lata działalności w Szwajcarii udało jej się umykać uwadze niemieckich tajnych służb. Zagrożenie przyszło ze strony gospodarzy i to w kwietniu 1944 roku, gdy wojna zbliżała się do końca. Sisi oraz jej współpracownicy, Lucy i Krawiec, zostali aresztowani pod zarzutem współpracy z wywiadem obcego mocarstwa, co wydawało się dziwne. Można to wytłumaczyć jedynie presją amerykańskiego wywiadu, którego przedstawiciel Allen Dulles rezydował w Bernie, wywieraną na szwajcarskiej policji. Powojenne skąpe zapiski w archiwum amerykańskiego Biura Służb Strategicznych wskazują, że Amerykanie wiedzieli o Sisi i interesowali się nią. Zapewne chcieli przejąć jej bezcennych informatorów z niemieckiego dowództwa. Szwajcarzy nie byli srodzy, gdyż szybko zwolnili Sisi i jej kolegów z aresztu za kaucją, choć nie porzucili zamiaru ukarania szpiegów. Proces odbył się w październiku 1945 roku. Lecz na sali sądowej stawili się tylko Lucy i Krawiec, zapewne dlatego, że obydwaj mieli zamiar pozostać w tym państwie. Sisi uciekła do Kanady, co wskazuje, że mogła zostać tam wywieziona przez amerykańskich agentów, a jednak wróciła. W 1946 roku dotarła do Związku Radzieckiego. Nie spotkała ją nagroda za kierowanie agentami przekazującymi informacje o wielkiej wadze dla radzieckiego dowództwa. Na długie lata osadzono ją w syberyjskim łagrze. Być może była to zemsta Stalina za to, że nie wypełniała jego poleceń i nie zdradziła tożsamości informatorów. A może podejrzewano ją o współpracę z amerykańskim wywiadem. Zapewne nigdy się tego nie dowiemy. Dopiero 3 lata po śmierci Stalina, w 1956 roku, wyszła na wolność. Wyjechała do NRD, gdzie połączyła się z powracającym z radzieckiego łagru wojennym partnerem Paulem Betheurem. Zmarła w 1973 roku w Berlinie Wschodnim. Jeszcze przed śmiercią mogła poznać oficjalną wersję losów jej najcenniejszego agenta, Martina Bormana. 30 kwietnia 1945 roku był w pobliżu gabinetu, w którym Hitler popełnił samobójstwo. Miał wynieść zwłoki Ewy Braun na podwórze, choć dziś wiadomo, że spalono zwłoki kobiety, która zginęła trafiona odłamkami, a nie żony Hitlera. Po południu 1 maja przygotowywał się do ucieczki. Założył polowy mundur SS, w którego podszewkę wszył woreczek z oryginałem i kopią politycznego testamentu Führera. Gdy zapadły ciemności, mieszkańcy bunkra, podzieleni na 10 grup, wyszli do ogrodu, a następnie przez zrujnowany budynek kancelarii wymknęli się na ulicę. Plan Bormana przewidywał, że przedrze się do lotniska Rechlin i stamtąd towarzyszący mu generał Hans Baur, pilot Hitlera, zabierze go samolotem do Plön. Ostatni raz widziano Bormana w ruinach przy Friedrichstrasse. Jak relacjonował później Erich Kempka, który dołączył do grupy Bormana około północy, uznano, że istnieją szanse przedarcia się, gdyby udało się skryć za czołgiem. Wkrótce nadjechały 3 takie wozy bojowe oraz transportery opancerzone, więc Kempka zatrzymał je i pod ich osłoną zaczęli posuwać się wypaloną ulicą. W pewnym momencie wybuch czołgu trafionego pociskiem odrzucił daleko ludzi idących w pobliżu. Kempka zeznał, że Borman padł martwy. To nie była prawda. Arthur Axman zeznał po wojnie, że gdy schronił się w leju po bombie z kilkoma innymi uciekinierami z bunkra, dołączył do nich Borman. Gdy zagrożenie minęło, wszyscy wyczołgali się z leja i podążyli w stronę dworca Leterskiego. Tam napotkali żołnierzy radzieckich, a ponieważ wcześniej zerwali dystynkcję i wyrzucili broń, Rosjanie wzięli ich za volkssturmistów i poczęstowali papierosami. Bormann nie wytrzymał nerwowo i razem z innym SS-manem Stumfegerem zaczął oddalać się w stronę szpitala Charité. To wzbudziło podejrzenia Rosjan, którzy podążyli za nimi. Korzystając z okazji, pozostali Niemcy ukryli się w krzakach. Opuścili kryjówkę o świcie. Wtedy na moście dostrzegli ciała 2 mężczyzn. Rozpoznali zwłoki Bormana i Stumfegera. Nie było widać ran ani śladów krwi. Wskazywałoby to, że popełnili samobójstwo, połykając truciznę, którą każdy z mieszkańców bunkra miał przy sobie. Jednakże zwłok Bormana po wojnie nie znaleziono. Trybunał w Norymberdze zaocznie skazał go na karę śmierci. Przez ćwierć wieku poszukiwano Bormana. Z Ameryki Południowej często napływały informacje, że widziano tego człowieka żyjącego spokojnie i dostatnio na hacjendzie wśród tropikalnych lasów. Znaleźli się nawet ludzie, którzy utrzymywali, że widzieli go w Moskwie. W 1965 roku postanowiono przekopać ziemię w rejonie miejsca, gdzie Axman widział zwłoki Bormana. Bez rezultatu. Niespodziewanie w 1972 roku, przy okazji robót budowlanych, znaleziono szkielet, który zidentyfikowano jako Martina Bormana. Było to w odległości 12 metrów od miejsca, które wskazywał Axman i które przeszukano w 1965 roku. Wydawałoby się, że sprawa Bormana dobiegła końca, ale nie wszystkich przekonała identyfikacja szkieletu. Wielu badaczy wskazuje na dziwną zbieżność czasu niespodziewanego odnalezienia szczątek i pojawienia się informacji, że odnaleziono miejsce zamieszkania Bormana w Ameryce Południowej. Czyżby nagła wrzawa miała odwrócić uwagę i umożliwić Bormanowi ponownie umknąć sprawiedliwości? Badania DNA przeprowadzone w 1998 roku wykazały, że znaleziono szkielet Martina Bormana. Sprawa jego śmierci wydaje się ostatecznie zamknięta. Wciąż otwarta pozostaje sprawa współpracy z Rosjanami. Rachela Diebendorfer nigdy nie ujawniła tożsamości Wertera.